Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papież wyjaśnił włoskim seminarzystom, na czym polega formacja kapłańska. Przypomniał im o potrzebie modlitwy, nauki, życia wspólnotowego oraz apostolatu.
Duchowy zwierzchnik światowego prawosławia ma nadzieję na pojednanie na Ukrainie.
Od Poznania rozpoczyna się w Polsce peregrynacja krzyża i ikony Światowych Dni Młodzieży.
Witamy 14 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Problemy formacji do kapłaństwa podjął Ojciec Święty, spotykając się ze wspólnotą papieskiego Collegium Leonianum z Anani. Jest to seminarium międzydiecezjalne dla kilkunastu diecezji regionu Latium. Papież pozdrowił szczególnie seminarzystów, którzy z odległego o 70 kilometrów od Rzymu miasteczka przyszli pieszo. Chwaląc ich za odwagę, porównał tę pielgrzymkę do formacji, która wymaga entuzjazmu i wytrwałości. Przypomniał, że jej filarami są modlitwa, studia, braterstwo, czyli życie wspólnotowe oraz apostolstwo. Kiedy jednego z tych czterech filarów zabraknie, formacja nie jest dobra.
Wy, drodzy seminarzyści, nie przygotowujecie się do wykonywania zawodu, żeby zostać funkcjonariuszami jakiegoś przedsiębiorstwa czy biurokratycznego organu. Mamy tak wielu księży, którzy zatrzymali się w pół drogi, nieprawdaż? To bolesne, że nie udało im się dojść do pełni. Mają coś z funkcjonariuszy, coś z biurokracji i to nie jest dobre dla Kościoła. Uważajcie, żebyście w to nie wpadli. Macie zostać duszpasterzami na wzór Jezusa, dobrego pasterza, by być tak jak On i reprezentować Go pośród Jego owczarni, paść Jego owce.
Franciszek przyznał, że nie jest łatwo stać się dobrym pasterzem na wzór Chrystusa.
To prawda, że na początku nie zawsze jest całkowita prawość intencji. Śmiałbym jednak powiedzieć, to niełatwe, żeby była. My wszyscy mieliśmy drobne braki co do prawej intencji, ale to z czasem zostaje rozwiązane przez codzienne nawrócenie. Pomyślmy jednak o apostołach, o Jakubie i Janie. Jeden chciał zostać szefem rządu, a drugi ministrem gospodarki, bo jest on ważniejszy. Apostołowie myśleli o czymś innym, a Pan z wielką cierpliwością korygował ich intencje, tak że w końcu oddali życie przez głoszenie słowa i męczeństwo. Nie obawiajcie się, ktoś z was powie, ja nie jestem pewny, czy nie chcę być tutaj, żeby awansować. Zapytam go, ale kochasz Jezusa? Jeśli tak, to porozmawiaj z twoim ojcem duchownym, z formatorami i bardzo dużo się módl, a zobaczysz, że prawość intencji będzie postępować do przodu. A ta droga oznacza medytowanie Ewangelii, by przekazywać ją życiem i głoszeniem. Oznacza doznawanie miłosierdzia Bożego w sakramencie pojednania. Tego nigdy nie zaniedbujcie, spowiadajcie się zawsze, a wtedy staniecie się hojnymi i miłosiernymi szafarzami, bo będziecie odczuwali Boże miłosierdzie na sobie.
Ponadto papież wskazał na znaczenie, jakie mają w życiu kapłańskim Eucharystia i wytrwała modlitwa.
Jeśli ktoś z was, mówię to z serca, nie obrażajcie się, nie jest skłonny iść tą drogą z takimi postawami i doświadczeniami, to lepiej, żeby miał odwagę szukać innej drogi. Jest w Kościele wiele sposobów, by dawać chrześcijańskie świadectwo i także wiele dróg do świętości. W pójściu za Chrystusem nie ma miejsca dla mierności, tej mierności, która prowadzi zawsze do używania świętego ludu Bożego dla własnej korzyści. Pius XI powiedział kiedyś, że lepiej stracić jakieś powołanie, niż ryzykować z niepewnym kandydatem. On był alpinistą i znał się na tych sprawach.
Znaczenie sakramentu pokuty Franciszek przypomina dziś nie tylko seminarzystom, ale wszystkim wiernym. Na Twitterze napisał: Wielki Tydzień to dobry moment na spowiedź i na podjęcie na nowo właściwej drogi.
Niech pamięć o uwolnieniu z ucisku potężnym ramieniem Pańskim wzbudzi myśl miłosierdzia, pojednania i braterskiej bliskości ze wszystkimi, którzy cierpią pod ciężarem nowych form niewolnictwa. Słowa te czytamy w życzeniach, które papież skierował do głównego rabina Rzymu Riccardo di Seniego i jego wspólnoty religijnej z okazji żydowskiego święta Paschy. Upamiętnia ono wyzwolenie narodu wybranego z niewoli egipskiej. Jego ośmiodniowe obchody rozpoczną się dziś wieczorem wieczerzą paschalną. Zwracając myśl ku Jerozolimie, którą będzie mi dane wkrótce odwiedzić, pisze Ojciec Święty do rzymskich Żydów, proszę o towarzyszenie mi modlitwą.
Święta Matka Kościół Konstantynopola patrzy na naród ukraiński jako na swych szlachetnych synów i córki zrodzonych z wód chrzcielnych płynących łożyskiem rzeki Dniepr. Takim zdaniem rozpoczyna się przesłanie, które patriarcha Bartłomiej skierował do politycznych i cerkiewnych zwierzchników prawosławnych Ukrainy. Podkreśla on, że miłość konstantynopolskiego kościoła matki do pobożnych chrześcijan tych ziem trwa od ponad 1000 lat i nigdy nie osłabła.
Patriarcha ekumeniczny zdaje sobie sprawę z trudnych wyzwań stojących dziś przed narodem ukraińskim. Czytamy w przesłaniu Bartłomieja I. Przypomina on głębokie blizny i otwarte rany związane z takimi wydarzeniami XX wieku, jak Wielki Głód i obie wojny światowe oraz naciski na kraj wychodzący po dziesiątkach lat z totalitarnej tyranii. Zachęca prawosławnych Ukrainy, by zachowali jedność ducha i więź pokoju. Ufamy, że dzięki dobrej woli narodu ukraińskiego uda się doprowadzić do uzdrowienia i pojednania, stwierdza patriarcha Konstantynopola. Gdy chodzi o trwające nadal nieporozumienia między cerkwiami, Bartłomiej wyraża nadzieję, że do czasu planowanego za 2 lata Soboru Wszechprawosławnego uda się przezwyciężyć podziały i osiągnąć jedność Ukraińców. Zachęca ich, jak pisze po ojcowsku, by dzielnie stawili czoło obecnej próbie dziejowej.
Dzisiaj może bardziej niż 50 lat temu zachodzi pilna potrzeba pojednania. To czyni spotkanie z naszym bratem, papieżem Franciszkiem w Jerozolimie, wydarzeniem o wielkiej doniosłości. W ten sposób wypowiedział się patriarcha Konstantynopola Bartłomiej w związku z oczekiwanymi wydarzeniami ekumenicznymi w ramach papieskiej wizyty w Ziemi Świętej.
W wywiadzie udzielonym włoskiej agencji katolickiej SIR duchowy zwierzchnik prawosławia wyraził przekonanie, że współcześnie istnieje wiele kwestii, wobec których kościoły powinny mówić jednym głosem. Zaliczył do nich cierpienia i niesprawiedliwość, których zaznają ludzie w różnych częściach świata, nadużywanie religii, między innymi dla celów politycznych, narastające trudności, jakich doświadczają wyznawcy Chrystusa, a także kryzys ekologiczny. To wszystko, zdaniem Bartłomieja I, wymaga podjęcia zdecydowanych kroków na rzecz wzajemnego zbliżenia i pojednania różnych denominacji chrześcijańskich oraz wspólnych działań wobec wyzwań obecnych czasów.
W Anglii zakończył się tydzień wspólnych modlitw Kościoła katolickiego i anglikańskiego. Akcja przebiegała pod hasłem „Słuchać Boga, usłyszeć bliźniego”.
6 kwietnia katolicki kardynał Londynu i przewodniczący Episkopatu Anglii i Walii kardynał Nichols oraz arcybiskup wspólnoty anglikańskiej Justin Welby zainicjowali razem tydzień poświęcony chrześcijańskiej akcji społecznej. W wielu miejscach Anglii katolicy i anglikańscy hierarchowie oraz wierni włączyli się do wspólnej modlitwy, odwiedzili miejsca, gdzie chrześcijanie angażują się aktywnie w pomoc najbardziej potrzebującym. Tydzień zakończył się wczoraj wizytą kardynała Nicholsa i arcybiskupa Welby w Kent w południowej Anglii, w całodobowym Centrum Pomocy dla Bezdomnych. Po spotkaniu z mieszkańcami centrum, wspólnym posiłku i modlitwie, Justin Welby powiedział, że Kościół musi podjąć ryzyko stania po stronie biednych, identyfikacji z ubogimi. W przeciwnym razie, ignorując ubogich, Kościół ignoruje samego Chrystusa. Nasze oczy nie mogą być zamknięte na dramat ubóstwa, dodał kardynał Nichols. Z Londynu, dla Radia Watykańskiego, Urszula Michlowicz, wspólnota Szemenef.
Początek Wielkiego Tygodnia w Chile zdominowały informacje o ogromnym pożarze, do którego doszło w Valparaíso. Według doniesień agencyjnych objął on obszar o powierzchni blisko 800 hektarów. W jego wyniku zginęło już co najmniej 16 osób, a ponad 500 jest ciężko rannych. Ogromne są też zniszczenia materialne. Według wstępnych szacunków więcej niż 500 domów doszczętnie spłonęło. Ponad 10 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych. Nadal trwa walka z żywiołem. Do akcji gaśniczej i ratunkowej zmobilizowano 3,5 tysiąca ludzi, strażaków, policję i wojsko.
W całym chilijskim kościele podczas niedzielnych procesji i Eucharystii wzywano do solidarności i do pomocy poszkodowanym. O tym, że tegoroczny Wielki Tydzień jest szczególnie naznaczony bólem rodaków, mówił w Santiago kardynał Ricardo Ezzatti, przypominając również o niedawnym trzęsieniu ziemi.
Do akcji pomocy pogorzelcom włączyły się różne grupy parafialne, które spontanicznie organizują wszelkie możliwe wsparcie. Ordynariusz Valparaiso, biskup Gonzalo Duarte, koordynuje kościelne działania. Odwiedził kilka prowizorycznych noclegowni, gdzie schronili się ewakuowani. W miejscowej kurii zorganizowano centrum kryzysowe, gdzie tamtejszy apostolat społeczny przygotowuje miejsca na gromadzenie żywności i innych niezbędnych do życia artykułów.
W Hiszpanii rozpoczęły się wielkotygodniowe procesje bractw trwające do późnych godzin nocnych. W Kordobie wychodzi dzisiaj na ulicę 6 bractw niosących łącznie 11 scen męki pańskiej. Niektóre z nich to prawdziwe dzieła sztuki.
Jako pierwsza wychodzi dzisiaj procesja Merced, bractwo założone w połowie XX wieku przez mieszkańców Barcelony, którzy w tym czasie pracowali w Kordobie, ku czci patronki swojego miasta, Matki Bożej Merced. Dzisiaj liczy ponad 1000 członków i blisko 400 pokutników zwanych Nazarenos. Następnie wychodzi Estrella, najliczniejsze obecnie bractwo w Kordobie, Vera Cruz, bractwo, którego początki sięgają końca XV wieku, oraz Sentencia, czyli skazanie. I jako ostatnie wychodzą bractwa Via Crucis i Animas. Kordoba uchodzi za pierwsze miasto na zachodzie Europy, które już na początku XV wieku miało silne nabożeństwo do Drogi Krzyżowej. Z kolei bractwo Animas niesie Chrystusa Ukrzyżowanego. Duże wrażenie robią ich czarne kaptury i tuniki z białymi czaszkami. Zamiast świec niosą zapalone lampy, co przypomina kondukt pogrzebowy. Łącznie wielkoponiedziałkowe bractwa liczą ponad 5000 członków i blisko 1650 pokutników. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Rozpoczyna się peregrynacja krzyża i ikony Światowych Dni Młodzieży po Polsce. Jako pierwsza już dziś krzyż oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani przyjmie archidiecezja poznańska. Kolejnymi diecezjami na trasie będą Kaliska, Włocławska, Warszawsko-Praska i Siedlecka, wyjaśnił ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
Później od 29 czerwca do 13 grudnia krzyż przekażemy do 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, od Białorusi przez Litwę, Łotwę, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Czechy i Słowację, tak aby od 14 grudnia tego roku podjąć dalszą peregrynację tych znaków po pozostałych polskich diecezjach.
Znaki Światowych Dni Młodzieży wędrować będą po Polsce aż do lipca 2016 roku, a więc do rozpoczęcia spotkania młodych z papieżem. Rozpoczęła się akcja Bilet dla Brata. Ma ona pomóc młodym ludziom ze wschodu przyjechać na Światowy Dzień Młodzieży do Krakowa w 2016 roku. Koordynatorką projektu jest Dorota Abdelmula.
Trzeba pamiętać o tym, że Światowe Dni Młodzieży w Polsce to wyjątkowa okazja dla pielgrzymów ze wschodu. Dlatego, że dla wielu z nich to są dni młodzieży, które są najbardziej dostępne, ale wciąż zbyt kosztowne, żeby mogli wziąć w nich udział. Dlatego dla nas jako organizatorów te Światowe Dni Młodzieży to jest też czas, kiedy powinniśmy tak szczególnie zatroszczyć się o pielgrzymów ze wschodu, o to, żeby oni mogli do nas przyjechać. I właśnie dlatego powstał projekt Bilet dla Brata, którego celem jest dofinansowanie uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży pielgrzymów ze wschodu.
Na terenie całego kraju dostępna jest płyta cegiełka, na której znani polscy muzycy śpiewają wiersze Karola Wojtyły. Album zatytułowano Miłość mi wszystko wyjaśniła, a cały dochód z jego sprzedaży zasili projekt Bilet dla Brata.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.